W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Dzięki łączom internetowym mamy możliwość gościć w audycję panią profesor Hannę Karakułę-Juchnowicz, szefową Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani profesor, COVID-19 daje się nam wszystkim we znaki. Analizowany jest on pod kątem różnych chorób i różnych konsekwencji, jakie z nim są związane. Mam takie wrażenie, że zbyt rzadko patrzymy jednak mimo wszystko na te konsekwencje natury psychologicznej i psychiatrycznej, a te są i niestety zataczają, mam takie wrażenie, coraz większe kręgi, coraz większa ilość osób, liczba osób, procent osób doświadcza tych konsekwencji.
Zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne w kontekście pandemii COVID-19 tak na dobre rozpoczęło się od słów dyrektora generalnego WHO, który powiedział, że z jednej strony nadal trwa pandemia COVID-19, ale goni ją pandemia zaburzeń psychicznych związanych z nowym zagrożeniem, jaki jest koronawirus. Widzimy to bardzo dokładnie na co dzień, my psychiatrzy, psycholodzy, że liczba osób zgłaszających się do nas gwałtownie wzrosła. Są to osoby w bardzo różnym wieku i właściwie nie ma takiej grupy wiekowej, zawodowej, której by ten problem nie dotykał. Na pewno to, co wydarzyło się ostatnio w życiu naszym codziennym, nie mieliśmy nigdy kontaktu z tak dużym zagrożeniem, na taką skalę, tak zresztą też medialnie przedstawianą. Po tym okresie tej fazy alarmowej, zgodnie z opracowaniami klasyka dotyczącego, zajmującego się stresem, mianowicie Seliego, po tej fazie alarmowej, kiedy po okresie szoku dla nas wszystkich przerażenia była taka faza przeciwdziałania temu, więc doczytywania, skupiania się, próby zażegnania temu wszystkiemu, to była to dla nas bardzo trudna wiosna, to było to zamknięcie, ale w tym wszystkim była jeszcze nadzieja, prawda, że to wszystko gdzieś minie, potem przyszło lato był takim okresem, można powiedzieć, przystosowania się do tego zagrożenia, które gdzieś tam się tliło, ono cały czas było, ale wydawało nam się, że to nigdy nie wróci. No i w końcu kolejne uderzenie, kolejna faza i można powiedzieć, że jesteśmy w takim okresie wyczerpania, które wiąże się z ciągłym zagrożeniem, tym bardziej, że ten wróg jest niewidoczny, czyhający. Co ciekawe, że te sformułowania, te terminy także padają bardzo często w wypowiedziach różnych osób, które mają ogromny wpływ też na to, jak my przeżywamy ten stan, w którym się znajdujemy.
Jeśli pani profesor pozwoli, to spotkałem się z opinią taką, że to, co mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o pandemię, o to, jak ją przeżywamy, jest absolutnie nieporównywalnie większe, nieporównywalnie bardziej nas doświadcza niż to, co było jeszcze wiosną czy latem.
Tak, no na pewno na wiosnę mieliśmy taką nadzieję, że to lato przyniesie właściwie kres tym naszym przykrym przeżyciom, doświadczeniom, tym bardziej, że te wszystkie słupki bardzo pospadały i to był taki okres wakacji, słońca, ruchu, pozwolił nam na chwilę zapomnieć. Natomiast to drugie uderzenie jest na pewno zdecydowanie bardziej bolesne, nawet patrząc na zwykłe statystyki dotyczące zgonów, ale też natrafia już na taki okres wyczerpania naszych rezerw, takich radzenia sobie z tym stresem. Na pewno nie dopomaga to w utrzymaniu równowagi bardzo wielu osobom. I to nie dotyczy tylko osób, które przed wybuchem pandemii doświadczały jakichś kryzysów psychicznych. To dotyczy także osób, które wcześniej radziły sobie ze stresorami dnia codziennego bardzo dobrze.
Przez moment mieliśmy drobne zakłócenia techniczne, ale mam nadzieję, że to już za nami. Pani profesor, można by powiedzieć, że te wszystkie negatywne konsekwencje pandemii, z jaką się mierzymy, to obawy przed zakażeniem. I tak faktycznie jest. O tym, co pani profesor mówiła, że patrząc na doniesienia medialne, słysząc, że ten czy ów znajomy zachorował albo niestety przegrał walkę z COVID-19, no to nie pozostaje bez odbicia na nastrój, ale te obawy to jest tylko wierzchołek całej góry lodowej.
Tego typu przeżycia są jakby wpisane w ludzką egzystencję choroby, odejścia, natomiast nigdy nie było na tak masową skalę wokół nas. I ten problem rzeczywiście o tyle jest niebezpieczny, że jest zupełnie nie do przewidzenia. Kiedyś pacjenci przychodzili i mówili, ja mam albo nie mam chorób współistniejących. I wydawał się ten podział no, taki bardzo klarowny, kto jest w tej grupie ryzyka, a kto nie. W tej chwili życie nauczyło nas, że dotyka koronawirus bardzo dotkliwe osoby i zupełnie w pełni sił zdrowia, osoby młode, także dzieci. Także jest on bardzo nieprzewidywalny. Uczymy się z nim żyć, uczymy się z nim funkcjonować, szukamy coraz nowych metod walki, ale przede wszystkim pozostają takie zalecenia, które na początku bagatelizowane społecznie, okazały się bardzo skuteczne. Zachowywanie dystansu, higiena, noszenie maseczek. Wiele badań potwierdza, że zachowywanie tych zasad rzeczywiście w dużej mierze może zapobiec zakażeniu. Wiemy też, że ten przebieg jest w dużej mierze uzależniony od ekspozycji, krótko mówiąc od wielkości dawki. Więc nawet jeżeli dochodzi do zarażenia, to na pewno zachowuje te wszystkie środki zapobiegające, to ta wielkość dawki będzie zdecydowanie mniejsza.
Pani profesor, te obawy to nie tylko obawy o zdrowie i życie nas samych, bo koronawirus nie wybiera i potrafi z nią przegrać walkę nawet osoba świetnie funkcjonująca w społeczeństwie, zdrowa, wysportowana, etc., etc. Boimy się o los najbliższych, o los naszych rodziców, dzieci, sąsiadów, bliższych, dalszych, znajomych. Z tym lękiem właściwie mamy na co dzień do czynienia.
Lęk, który jest zawsze gdzieś nam towarzyszy, natomiast nigdy na taką skalę. To jest bardzo ważne, co my z tym lękiem robimy, co my, w jaki sposób go przeżywamy, bo tak jak powiedziałam, lęk o najbliższych, u nas samych, jest cząstką naszej egzystencji, naszego odczuwania świata i tej niepewności, co z nami będzie. Dlatego tak ważne jest ćwiczenie uważności. Co to oznacza? Bycia tu i teraz. Oczywiście na część rzeczy mamy wpływ, ale na znakomitą większość wpływu nie mamy i to powinniśmy sobie uświadomić. Część rzeczy zmienić, to co jest w zasięgu naszych możliwości, natomiast część rzeczy zaakceptować jako coś, co gdzieś jest zapisane, co wydarzyć się może albo musi.
Trudno się z tym nie zgodzić, pani profesor. Jeśli mogę, wejdę w słowo, ale koronawirus zmienił naszą rzeczywistość w sposób diametralny. Zmieniły się relacje międzyludzkie, zmieniły się relacje w rodzinach.
Na pewno wpływa to w sposób kolosalny na funkcjonowanie całego świata w każdym jego wymiarze, począwszy od pracy, nauki, ale to, co uderza bardzo w nasze samopoczucie, to na pewno więzi społeczne, w relacje rodzinne. To chyba odbieramy tak jak możemy kwestie zawodowe zaakceptować możliwości pracy zdalnej, tak trudno nam zaakceptować fakt, że święta nie odwiedzimy najbliższych, nie spotkamy się w tej rodzinie wielopokoleniowej, która jednak w naszym odczuciu stanowi trzon naszego funkcjonowania jako człowieka. Podtrzymywanie tych więzi generacyjnych, pokazywanie młodym pokoleniom, jak dbać o starsze, więc niestety te fundamenty tego naszego funkcjonowania COVID gdzieś podciął i myślę, że to może być trudne do zaakceptowania. Natomiast wiara, że wszystko gdzieś ma swój kres, także i COVID, także i ta pandemia, no, daje możliwości zaakceptowania tego stanu i myślę, że to, co jest ważne, żeby jakby pogodzić się z niepewnością, pogodzić się z tym i dostosować się do zmieniających się warunków. To jest bardzo ważne, żeby być elastycznym w tym bardzo zmieniającym się świecie, bo w końcu te zalecenia co chwila się zmieniają. No, trzeba zaufać jakby tym zaleceniom, tym regułom, że mają one doprowadzić do tego, że przejdziemy w miarę bezpiecznie ten trudny dla całego społeczeństwa, dla całej ludzkości czas.
Pozwoli pani profesor na małą polemikę, bo to wszystko bardzo słuszne, o czym pani profesor mówi, ale mam takie wrażenie, że mimo wszystko dla wielu jest to bardzo trudne dla młodych ludzi, młodzieży, dzieci, bo muszą siedzieć w domach, nie mają kontaktów z rówieśnikami. I nawet zdarza się pewnie tak, że jak bardzo byśmy się nie starali, żeby sobie to poukładać kolokwialnie w naszych głowach, te wszystkie kłopoty, z którymi musimy się mierzyć, to pewnie dla większości ta sytuacja jest już o krok od nałogów, od depresji, od rozpadu związków i długo, długo by wymieniać.
Absolutnie zgadzam się, że szczególnie dla młodzieży, tej, dla której ten proces socjalizacji, mówię o młodszych dzieciach, ale także i jak robiliśmy badania wśród studentów, to ten wiek, kiedy chce się być razem i chce się te znajomości podtrzymywać, w pewien sposób powiem nawet ćwiczyć, dlatego że relacji z ludźmi uczymy się poprzez kontakt z nimi. W związku z tym rzeczywiście mówi się o pokoleniu covidowym, o tym, że część dzieci na pewno mających wcześniej skłonność do uzależnień, do wchodzenia w to życie wirtualne, w tej chwili, w tym sprzyjającym czasie do bycia, życia wirtualnego, na pewno może ponieść ogromne straty właśnie z tego braku życia w realu, jak mówi młodzież, czyli tego życia kontaktowego. Na pewno dla osób, człowiek jest, powiem dość brutalnie, istotą stadną. W związku z tym ten kontakt z drugim człowiekiem, zresztą pięknie o tym powiedział Dante Alighieri, że nadzieja do człowieka przychodzi wraz z drugim człowiekiem. Więc ten kontakt z drugim człowiekiem jest nieodzownym elementem naszego poczucia bezpieczeństwa, tego, co stanowi o sensie naszego życia, działania. Dlatego ograniczenie tych kontaktów, też ten dystans społeczny na pewno odbije się na częstotliwości i zaburzeń lękowych, i zaburzeń adaptacyjnych, depresyjnych, uzależnień. No też widzimy statystyki, jak to wygląda, jeśli chodzi o przemoc domową, o kwestie rozwodów. Na pewno tych wymiarów, w które uderzy COVID życia naszego codziennego, jest bardzo dużo.
Pewnie książki o tym powstaną, co w tej chwili przeżywamy. Pani profesor już mówi się w tej chwili, że, no, że depresja, bezsenność czy zaburzenia funkcji mózgu prowadzące nawet do demencji, to jest dopiero coś, z czym będziemy musieli się zmierzyć.
Rzeczywiście z jednej strony to są wszystkie te kwestie związane z narzuconymi nam regułami postępowania, więc ograniczeniem kontaktów. To wszystko, co ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa, ale w samej rzeczy przejście infekcji koronawirusem pozostawia też trwały ślad u wielu osób, nie u wszystkich na szczęście. W tej chwili dużo się mówi o mgle umysłowej, to po angielsku się nazywa brain fog. My obserwowaliśmy jako psychiatrzy, psycholodzy takie zjawisko w odniesieniu do stanów pozakaźnych, po chorobach typu mononukleoza, ale także w chorobach autoimmunologicznych. W tej chwili rzeczywiście trafia do nas grupa pacjentów po przejściu koronawirusa, po przejściu COVID-19, w którym na plan pierwszy wysuwają się takie objawy, powiedziałabym, miękkie, trudne do wyskalowania, ale w subiektywnym odczuciu bardzo trudne. Tego typu jak trudności z koncentracją, z zapamiętywaniem, trudności w jakby odbiorze i przetwarzaniu bodźców. Coś takiego, jakbyśmy mieli poruszać się we mgle, stąd taka nazwa. Więc takie jakby brak ostrości zmysłów. Pacjenci, szczególnie ci, których zawód związany jest z takimi dużymi zdolnościami poznawczymi, bardzo odbierają ten stan, bardzo, bardzo przykro. I mówi się o tym, że właściwie ta mgła umysłowa dotyka zazwyczaj osoby o tym cięższym przebiegu COVID-19, ale także trafiają pacjenci, u których liczba tych objawów, ich ciężkość nie wskazywałaby na to, że konsekwencją przejścia tej choroby będzie właśnie taka mgła umysłowa. To jest stan zapalny całego organizmu, także on dotyczy także i centralnego układu układu nerwowego. Dlatego często te szkody, które pozostawia po sobie COVID-19, no trudne są w tej chwili do oszacowania, bo w końcu mamy niewielki czas na obserwacje. Natomiast no, chcę powiedzieć, że te powikłania pogrypowe często bywały różnie dramatyczne.
Pani profesor, część z nas poradzi sobie sama z tymi konsekwencjami, niemiłymi konsekwencjami COVID-19. Część będzie potrzebowała porady specjalistów i tutaj Katedra Psychiatrii wychodzi niejako do wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy.
Rzeczywiście w momencie, kiedy wybuchła pandemia, to był taki zupełnie spontaniczna inicjatywa, żeby kiedy wszystkie instytucje się pozamykały, trudno było gdziekolwiek się dodzwonić, postanowiliśmy stworzyć dzięki też pomocy władz uniwersyteckich i szpitala specjalistycznego numer 1 taką pomoc w kryzysie. To jest linia telefoniczna, która miała wspierać osoby w kryzysie emocjonalnym, na tamten czas głównie w kryzysie emocjonalnym związanym z pandemią COVID-19. Okazało się, że w tym pierwszym okresie, kiedy był kłopot z dodzwonieniem się i do lekarza rodzinnego, i do specjalistów, ten telefon rzeczywiście dzwonił bardzo często. Dzwoniły osoby o bardzo różnych problemach, począwszy od takich problemów dnia codziennego z doradztwem, gdzie się powinni zwrócić, do osób z ciężkimi objawami lękowymi, którymi nie mogli sobie sami poradzić. Często bywało tak, że rozmowa naszych lekarzy, psychologów z daną osobą rzeczywiście niezwykłym była ratunkiem dla tych osób. To było niezwykłe, kiedy zwykła rozmowa powodowała ustąpienie objawów albo ich zmniejszenie. Także ta pomoc w kryzysie okazała się strzałem w dziesiątkę. W tej chwili, w momencie, kiedy tych inicjatyw takich bezpłatnej pomocy psychologicznej jest bardzo dużo. Nasz telefon dzwoni z rzadka, aczkolwiek nadal ta linia jest otwarta. Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby uzyskać pomoc, czy psychiatry, czy psychologa, do skorzystania tej linii pomoc w kryzysie. Namiary można znaleźć na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Głównie wsparcie przy pomocy rozmowy jest czasami niezwykle istotne w momencie, kiedy ludzie czuli się zagrożeni, zagubieni, bezradni.
Warto, żebyśmy z tego wsparcia korzystali, warto, żebyśmy byli sobie chyba nawzajem wsparciem w tych ciągle jednak trudnych czasach, które ciągle jeszcze przed nami. Pani profesor, pięknie dziękuję za tę rozmowę. Program Szlachetne Zdrowie musi dobiec niestety końca.
Chciałam tylko podziękować za zwrócenie uwagi na tą sferę naszego życia, bo wydaje mi się, że ona do chwili obecnej była gdzieś pomijana, także dziękuję panu redaktorowi i dziękuję słuchaczom bardzo.
Profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, szefowa Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego. Pięknie dziękuję pani profesor. Dobranoc.
Dobranoc.